To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 125. Dzisiaj opowiem Wam o kulisach powstawania audiobooka mojej książki Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Cześć i dzień dobry, witam Cię w 125. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Podpowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry. Dzisiaj szczególna okazja dla mnie, ale mam nadzieję także, że i dla Was, dla osób słuchających i oglądających ten podcast, bo dzisiaj jest premiera audiobooka mojej książki Zaufanie, czyli waluta przyszłości i pewnie bym się tak nie emocjonował tym faktem, gdyby nie to, że sam nagrałem tego audiobooka, to ja się wcieliłem w rolę lektora i przeczytałem Wam całą książkę na głos. I mam nadzieję, że jako słuchacze mojego podcastu powitacie tego audiobooka naprawdę z otwartymi rękami. A w tym odcinku chcę Wam szczegółowo pokazać kulisy tego projektu realizowanego wspólnie z Audioteką. Powiem, gdzie nagrywałem podcast, ile czasu mi to zajęło, jakie mieliśmy też założenia, jeżeli chodzi o przygotowanie i realizację tego projektu. I to zarówno jeżeli chodzi o nagranie audiobooka, jak i część marketingową również. Powiem, które z tych założeń okazały się prawdziwe, które nie, jak przebiegała też sama praca w studio, z jakimi wyzwaniami ona się dla mnie wiązała, jako osoby, która pierwszy raz nagrywała swoją książkę. Powiem też, jakie błędy popełniłem, powiem, gdzie można znaleźć tego audiobooka, ile trzeba za niego zapłacić i też, jakie były prawdziwe koszty produkcji tej książki w wersji audio. A także, jakie mam plany sprzedażowe, jeżeli chodzi o audiobooka, bo no ciekawe jestem, czy w ogóle uda się wyjść na zero, tak mówiąc zupełnie wprost. Nie jest tajemnicą, że sprzedaż audiobooków w Polsce nie jest duża. No i zobaczymy. A dlaczego w ogóle o tym opowiadam? Z kilku powodów. Po pierwsze, to było bardzo ciekawe doświadczenie, rozwijające również dla mnie. Moja pamięć jest dosyć ulotna, więc ten odcinek jest również pewną formą udokumentowania tego, co się wydarzyło, po to, żeby w pewnym sensie uchronić to od zapomnienia, także mojego zapomnienia. A przykłady książki Finansowy Ninja i te case'y, które wtedy tworzyłem, pokazują mi, że wiele osób rzeczywiście czerpie z tego jakąś wiedzę dla siebie, więc wierzę również, że kulisy powstawania audiobooka to jest taki temat, który przynajmniej części z Was kiedyś mogą się przydać. Drugi powód jest taki, że mamy taki luźniejszy wakacyjny okres. Jeszcze nie powróciłem w pełni do mojej pracy, w zasadzie dopiero się wdrażam. Jeszcze jedna runda urlopu przede mną, więc taki dobry czas na to, żeby Wam podrzucić taki zakulisowy odcinek. No to po kolei w takim razie. Po pierwsze, audiobook został nagrany z Audioteką. I tu się może pojawić pytanie, dlaczego? Dlaczego akurat z nimi, a nie z inną platformą, czy na przykład jakąś platformą streamingową, takie również w Polsce istnieją? Jest kilka powodów. Audioteka jest liderem w Polsce, jeżeli chodzi o audiobooki. Była pierwszą taką firmą, która się rzeczywiście przebiła i cały czas żyje przede wszystkim z tego. Nie robi niczego innego. Po drugie, Marcin Beme, założyciel Audioteki, szef Audioteki, jest moim znajomym. Nagrywaliśmy wspólnie również 24, z tego co pamiętam, odcinek podcastu. Zachęcam do przesłuchania. Już wtedy rozmawiałem z nim o tym, w jaki sposób polska firma może wychodzić na cały świat, globalizować ten swój biznes. No jak pokazuje perspektywa ostatnich 4 lat, bo 4 lata nagrywaliśmy odcinek, całkiem dobrze się Audiotece powodzi. I to za granicą chyba nawet lepiej, jeżeli chodzi o przychody, to chyba większość przychodów jest z zagranicy, a nie z Polski. Ale mogę się mylić, spekuluję tutaj w tej chwili. Po trzecie, no, zależało mi na tym, żeby skorzystać z infrastruktury firmy, która potrafi dystrybuować książki w wersji audio, potrafi to robić skutecznie i potrafi też w pewnym sensie zabezpieczać te książki przed piractwem. Przynajmniej w taki sposób, że jeżeli to nie jest DRM, czyli takie zabezpieczenie, że się nie da tych plików skopiować, to przynajmniej żeby zabezpieczyć w taki sposób, żeby były odpowiednio oznakowane. i Audioteka to robi. Każdy kupowany tam audiobook jest oznaczany znakiem wodnym z danymi klienta, który kupuje taką książkę. I mi na tym zależy, żeby tak właśnie było. Bo jeżeli ktoś wypuści taką książkę w świat, to będzie przynajmniej wiadomo kto. No i nie ukrywam także, że udało mi się wynegocjować całkiem dobre warunki współpracy z Audioteką. Także dzięki relacji z Marcinem Bemem. Więc tutaj 1 plus 1 plus 1 plus 1 okazuje się, że dało taką liczbę, która przekonuje mnie do współpracy właśnie z tą platformą. I był jeszcze jeden powód, tutaj nie tyle związany z Audioteką, co pewnie każda platforma by mi to dała, ale Audioteka zdecydowanie potrafi robić fajne słuchowiska, więc tym również mnie przekonują, że mają zaplecze techniczne pozwalające zrobić dobrą jakościowo książkę, w wersji audio oczywiście. I ja chciałem przeczytać swoją książkę sam. I wiedziałem, że to może być fajne dla was, atrakcyjne dla was, ale właśnie, to jest dobry przykład. Ale zależało mi też na tym, żeby książka była dobra jakościowo do słuchania, czytaj, żeby wyeliminować wszystkie moje błędy, takie, które kaleczą wasze uszy. A to może zrobić tylko dobry realizator dźwięku, ktoś, kto siedzi po drugiej stronie, słucha, jak ja mówię i potrafi mi dać takie wskazówki, które spowodują, że ja będę mówił po prostu dobrze. Tak, z perspektywy słuchacza, a niekoniecznie z perspektywy tego, jak to zostało w książce napisane. To były wszystkie powody, które zdecydowały o współpracy akurat z Audioteką. I drugie pytanie, które może się pojawić, no dobrze, to gdzie nagrywałeś ten dźwięk, Michał? Realizowaliśmy całe nagranie w studio DFM. To jest studio na warszawskim Mokotowie, jedno ze studiów, które współpracuje z Audioteką. Przy okazji pozdrawiam tutaj Janusza, który jest właścicielem tego studio i kilka osób, z którymi miałem okazję właśnie tą moją książkę nagrywać. Cztery osoby brały udział przy nagrywaniu tego audiobooka, więc z rąk do rąk przechodziłem i myślę, że udało nam się z tego wytrzynaścić całkiem fajny produkt. I na początku mieliśmy pewne założenia dotyczące pracy nad tym audiobookiem. Te założenia powstawały najpierw z Audioteką. Takie duże spotkanie marketingowe zorganizowaliśmy, marketingowo-techniczne, gdzie po pierwsze omawialiśmy, w jaki sposób promować tą książkę, jak ona się już pojawi, w jaki sposób wam ją zakomunikować, ale z drugiej strony też ja chciałem uzyskać informacje, no dobrze, powiedzcie mi, moi drodzy, jak taki proces pracy nad audiobookiem rzeczywiście wygląda, w jaki sposób ja się muszę do tego przygotować, czy ja muszę spełnić jakieś szczególne wymogi i tak dalej. No i podczas tego spotkania powiedziano wprost: Michał, pojedziesz do studia, w studiu ci wszystko, krok po kroku powiedzą. Ale jedna z informacji, którą otrzymałem już na tym pierwszym spotkaniu, brzmiała dosyć przerażająco, bo ja miałem takie przekonanie, że wchodzę do studio i nagrywam tak długo, jak się da. Czyli, że w ciągu kilku dni, no może tygodnia, będę w stanie nagrać całą książkę, przeczytać całą książkę. No okazało się, że tak dobrze to nie jest, bo amatorzy, tacy jak ja, czyli osoby, które nigdy nie pracowały głosem zawodowo, podobno są w stanie czytać książki mniej więcej przez półtorej godziny na głos, a później następuje degradacja głosu, czyli jego jakość się na tyle pogarsza, że dalsze nagrywanie po prostu nie ma sensu, bo wyjdzie słaby produkt z tego. No jak sobie podzieliłem te 430 stron zaufanie, czyli waluta na półtora godziny odcinki, to mi wyszło, że tych godzin w studio będzie masa po prostu. Po drugie, przyjmuje się takie założenie, że w studio trzeba spędzić mniej więcej dwa razy tyle czasu, i to jest mowa o profesjonalnych lektorach, mniej więcej dwa razy tyle czasu, ile czasu trwa gotowe nagranie. Czyli jeżeli zakładamy, że książka w zaufanie, czyli waluta, to jest 11 godzin materiału, to przynajmniej 22 godziny powinienem spędzić w studio. Tak naprawdę nawet te początkowe szacunki mówiły o 29 godzinach, więc jeżeli by to podzielić na odcinki półtora godzinne, to wychodzi nam na to, że w zasadzie, kurczę, prawie miesiąc roboczy spędzam w studio i to przyjeżdżając dzień w dzień od poniedziałku do piątku przez kilka tygodni. A więc to mi się bardzo nie podobało i miałem nadzieję, że uda się te jednostkowe odcinki pracy nad książką trochę wydłużyć. No i się udało. Znaczy wyszło na to, że ja jestem w stanie pracować tak jak profesjonalny lektor, mniej więcej przez 3 godziny w studio i nie widać powodów ku temu, żeby mi przerywać taką pracę i odsyłać do domu, żeby się zregenerować. Od strony marketingowej nie wymyśliliśmy niczego specjalnego, to znaczy założyliśmy, że przygotujemy dla was dokumentację tego procesu nagrywania, którą udostępnimy później w formie filmu, takiego trailera pokazującego, jak wyglądają kulisy nagrywania książki. Taki 4-minutowy film już jest, powstał, zalinkuję w ogóle do niego w notatkach pod tym odcinkiem podcastu. I ten film powstawał podczas pierwszego dnia nagrywania książki. Czyli w jednym dniu w zasadzie zamknęliśmy nagranie całego tego materiału. Zdecydowaliśmy się go udostępnić w trakcie nagrywania, niejako jako zapowiedź audiobooka, tego, że on będzie. No i na premierę stwierdziliśmy, że przygotujemy po prostu specjalną stronę, na której będzie ta książka przedstawiona, taką stronę produktową. Ja po swojej stronie również wykonam takie działanie, chociażby jak nagranie tego odcinka podcastu, który będzie odcinkiem zapowiadającym audiobooka i właśnie pokazującym nieco kulis. I tyle w gruncie rzeczy. Oczywiście są jeszcze takie działania czysto sprzedażowe, o których wam powiem pod koniec tego odcinka podcastu, bo mam dla was oczywiście niespodziankę. No i kolejny krok, no to było rzeczywiście wejście do studia i rozpoczęcie nagrywania, więc opowiem wam teraz, jak takie nagrywanie wygląda. Przyjeżdżam do studio DFM na warszawskim Okotowie. Okazuje się, że każde pomieszczenie, w którym mogę nagrywać audiobooka, dzieli się na dwa takie mniejsze pokoje. W jednym jest lektorka, czyli zamknięte pomieszczenie, szczelne, dźwięki się z niego nie wydostają, nie przedostają się dźwięki z zewnątrz, wyłożone odpowiednio i tak dalej. To zresztą będzie widać na zdjęciach. Ci, którzy oglądają na YouTubie, to zobaczą za chwilę te materiały, które pokazują, jak takie studio rzeczywiście wygląda. Dobrze wytłumiony pokój. Minus jest taki, że to są pokoje bez klimatyzacji, tam klimatyzacja nie pracuje, więc potrafi być tam naprawdę ciepło już tak pod koniec nagrywania. Dlatego też robimy przerwy podczas takiego nagrywania, gdzie wietrzymy to pomieszczenie. A obok niego, obok lektorki, jest drugie pomieszczenie, wcale nie większe, a w zasadzie nawet ciut mniejsze chyba z tego, co pamiętam, gdzie siedzi realizator dźwięku. I takie dwa pomieszczenia stanowią takie mikrostudio. W DFM akurat takich mikrostudiów jest raz, dwa, trzy, chyba cztery nawet, z tego co pamiętam. I ja odwiedziłem w zasadzie większość z nich, bo nagrywałem z różnymi osobami i w różne dni w różnych pomieszczeniach. I pewną sztuką, która stoi po stronie takiego studia, jest zapewnienie, żeby jakość dźwięku, jakość tego materiału była porównywalna, bez względu na to, w którym pomieszczeniu ten dźwięk jest nagrywany. Czyli tutaj nie jest sztuką zrobienie jednego studio, które ma pewne parametry, tylko zrobienie kilku studiów, które utrzymują te parametry. Czyli jeżeli lektor przemieszcza się pomiędzy tymi studiami, to żeby nadal jego głos brzmiał dokładnie tak samo. I wiem, że tam masa pracy została włożona w to, żeby właśnie tak się stało w tym konkretnym studio, w którym ja nagrywałem. Jeszcze zanim zacząłem nagrywać, to też mieliśmy taką mikro odprawę pierwszego dnia i wtedy powiedziano mi, co ja muszę robić i czego nie mogę robić, żeby mój głos miał w miarę dobrą jakość. Więc tak, niestety, przez cały okres nagrywania jest absolutnie zabronione jedzenie orzeszków, jedzenie słodyczy, alkohol chyba też, ale już nie pamiętam. Tak, alkohol. Ale alkohol nie jest dla mnie problemem generalnie, bo generalnie nie piję, więc... Ale na przykład słodycze, czekolada, no to było pewne wyrzeczenie. Czyli żeby głos miał odpowiednie parametry, to nie powinno się takich produktów spożywać po prostu. No oczywiście nawadnianie się w trakcie samego nagrywania to też jest ważna rzecz. Wodą absolutnie nie zimną, tylko raczej w takiej temperaturze pokojowej. Też są przeciwwskazania do nagrywania rano. Chodzi o to, żeby aparat mowy się trochę rozruszał po tym, jak się wyśpimy. Więc my mieliśmy te sesje nasze nagraniowe głównie popołudniami. Zaczynaliśmy od południa, od drugiej po południu i przez kilka godzin rzeczywiście w studio siedzieliśmy. Więc no, to są rzeczy, które były istotne. Technicznie to wygląda tak, że wchodzę do pokoju, do tej lektorki, siadam, zakładam słuchawki na uszy, słuchawki, które służą mi do kontaktu z realizatorem dźwięku, który siedzi w sąsiednim pomieszczeniu. I przed sobą mam iPada, na którym jest wyświetlona treść, którą czytam, treść mojej książki. Ten iPad wcale nie jest głupim rozwiązaniem, w tym sensie, że po pierwsze on świeci, więc patrzymy na coś świecącego, generalnie studio jest raczej ciemne, akurat w takim studio pracowałem. Druga rzecz jest taka, że nie słychać dźwięku przesuwania palca po ekranie iPada, a gdyby to wszystko było wydrukowane na kartkach, no to trzeba by było tymi kartkami szeleścić i tak dalej, więc no po prostu jest to dobre rozwiązanie, że czytamy z ekranu. Jak spojrzycie na zdjęcia ze studia, to świetnie widać, że ja siedzę przy takim stoliku, na którym jest taki kotek, materiał dodatkowy. Po co? No po to, żeby też nie było słychać uderzenia dłońmi o powierzchnię stołu, czy jakichś stuknięć szklanki, którą również miałem do tego, żeby co chwila sobie popijać. Więc jest to dopracowane środowisko, które dba o to, żeby jedynym dźwiękiem, który tam jest, był nasz głos. Po prostu. Sam mikrofon, na którym nagrywałem, także wyposażony jest w popfiltr, czyli coś takiego, co odcina te tłumy, te głoski wybuchowe, py, by i tak dalej. I co więcej, każdorazowo, kiedy siadałem do nagrywania, czy to na początku dnia, czy po przerwach, które mieliśmy, była mierzona dokładnie odległość moich ust od popfiltra i popfiltra od mikrofonu. Po co? No znowu, po to, żeby te parametry były zawsze identyczne, żeby były zachowane. Znowu, patrząc na taką pracę takiego studia, to widzę, że są po prostu pewne procedury, pewne kroki, które powodują, że ten dźwięk rzeczywiście jest powtarzalny. I miło było to naprawdę oglądać. Oczywiście oprócz szklaneczki, dzbanek pełen wody i ja po prostu sobie popijałem wtedy, kiedy czułem, że z moim gardłem zaczyna się dziać coś takiego, co wymaga przepłukania. A to czuć, jak się dużo czyta, to dokładnie czuć, kiedy ten, po pierwsze słychać, kiedy głos się troszeczkę degraduje, a po drugie po prostu czuć, że trzeba właśnie ten łyk w tym momencie zrobić i tyle. I teraz kluczowym elementem tej naszej pracy wspólnej, bo to nie była moja praca wyłącznie, tylko wspólna praca z realizatorem dźwięku, było to, że my mamy ze sobą komunikację przez słuchawki. Ja na słuchawkach po pierwsze słyszę swój głos, więc na bieżąco słyszę, czy ja popełniłem jakiś błąd, czy nie, czy coś powiedziałem niedokładnie, czy nie. Realizator oczywiście też mnie cały czas słyszy. Co więcej, mieli również realizatorzy podgląd mnie na kamerce z boku, czyli kamera jest z boku i widać, czy moja odległość do mikrofonu jest poprawna, czy nie. Czy ja powinienem się zbliżyć, czy oddalić i ewentualnie realizator mi to przez słuchawki mówi. I teraz jeżeli ja coś powiedziałem źle i sam tego nie wyłapałem, no to realizator po prostu mi przerywał i mówił: Michał, stop, tu powiedziałeś to i to źle, powtarzamy. Czasami nie wiedziałem, jak coś powiedzieć, znaczy jak się poprawnie mówi. Za chwilę będę mówił o jakich błędach, które popełniałem. I wtedy realizator mi tłumaczy, na czym polegał mój błąd. I teraz osoby, które nie mają takiej pokory w sobie albo taką krytykę biorą bardzo do siebie, myślę, że nie powinny nagrywać audiobooków. I mówię to śmiertelnie poważnie, bo na początku tych uwag było naprawdę dużo. I zanim ja się nauczyłem, jak się mówi, jak się akcentuje, to sporo wody w Wiśle upłynęło. I teraz zrobię przerwę i puszczę wam fragment, taki filmik, który pokazuje, jak wyglądała taka praca z realizatorem.
Kurczę, wiesz co, zastanawiam się, czy ten śródtytuł tutaj dać, bo on trochę... Widzisz, bez niego to jest płynne przejście, nie? Między tym jednym a drugim akapitem.
Dobra.
W ogóle, jeśli chodzi o audiobooki, to najlepiej jest nie kiedy one są czytane na biało, nie kiedy są za bardzo zagrane, tylko właśnie
tak
opowiedzieć. To jest najfajniejsze. Jak widać, ten materiał jest pocięty w wielu miejscach. Oznacza to, że w tym miejscu były sklejki, czyli zwykle są to początki zdań. Staramy się to tak robić, tak montować, żeby te sklejki były zupełnie niezauważalne dla słuchacza, żeby później słuchacz siedział w domu, słuchał audiobooka i sobie myślał, rany, jak oni potrafią czytać tak wiele godzin bez żadnego błędu.
No i tak to właśnie wyglądało. Z kolei w każdym momencie, w którym ja się pomyliłem i wiedziałem, że się pomyliłem, to po prostu mówiłem jeszcze raz. I wtedy już realizator wiedział, że coś musimy powtórzyć. Więc praca wygląda dokładnie tak, że czytam, realizator mi przerywa, bądź ja przerywam, powtarzam. To powtarzanie też wygląda w taki sposób, że realizator odtwarza mi końcówkę poprzedniego zdania i ja w odpowiednim tempie muszę wejść z czytaniem, tak jakbym czytał po prostu kolejne zdanie. Jeden z błędów było to, że nie zachowywałem odpowiednich odstępów. Czyli czasami, jak mówimy zdanie, to jest kropka i po tej kropce jest pauza. I ja czasami jak słyszałem to zdanie, to natychmiast wchodziłem z kolejnym zdaniem. Więc realizator mnie też nauczył, że należy robić odstępy, tak żeby to było później fajne do słuchania. Znowu, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że montaż audiobooków odbywa się na bieżąco. To znaczy tam później nie ma już żadnego montażu. Realizator na bieżąco w trakcie nagrywania przygotowuje taki materiał, który będzie materiałem w zasadzie finalnym. Później to, co się poprawia, to się przesłuchuje cały materiał, który został nagrany i wyłapuje się tylko te elementy, których nie usłyszało się na bieżąco i trzeba je poprawić później. Czyli już tylko fragmenty się wymienia, nagrywając je po prostu ponownie. I my taką sesję poprawek również mieliśmy, o czym zresztą zaraz więcej powiem. To, co było taką umiejętnością, którą już miałem wcześniej, właśnie dzięki nagrywaniu podcastów, to było takie pamiętanie, zapamiętywanie, z jaką intonacją skończyłem mniej więcej zdanie poprzednie. Czyli ja potrafię nawet bez odtworzenia tej końcówki wejść z odpowiednią intonacją już z kolejnym zdaniem. A jak chcecie zobaczyć, jak wyglądał taki nieocenzurowany kawałek, to przeprowadzałem live'a 22 czerwca i zalinkuję też w notatkach pod tym odcinkiem podcastu do tego live'a i tam jest prawie godzina totalnie surowego materiału, w którym widać, ile błędów popełniam przy czytaniu mojej książki w gruncie rzeczy. Więc też zachęcam do zerknięcia, przynajmniej kilka minut sobie zobaczcie, bo jest to bardzo edukacyjny materiał. I mniej więcej co godzinę robiliśmy sobie przerwy, czyli po to, żeby realizator mógł odpocząć, żeby ja mógł odpocząć, dosłownie 5-10-minutowa przerwa. Ja tą przerwę wykorzystywałem na to, żeby się przewietrzyć, odpocząć sobie trochę, czyli w zasadzie z nikim nie rozmawiałem, tylko po prostu byłem sobie w ciszy i głos odpoczywał. I też takim moim fajnym sposobem wypełniania sobie czasu przerwy było to, że patrzyłem w statystyki, bo na ekranie, na wielkim ekranie, który znajduje się na głównym poziomie studia DFM, znajduje się lista wszystkich audiobooków, które są w danej chwili nagrywane i widać tam takie liczniki, które pokazują, jaki procent jest zaawansowania prac z jednej strony, ile godzin materiału docelowego już zostało nagrane, a jaka jest całkowita długość materiału docelowego, czyli widać jeszcze, ile nam brakuje. I też jest wielka cyfra, wielka liczba pokazująca, ile czasu jeszcze muszę spędzić w studio nagrywając materiał. Czyli w miarę postępu prac po prostu te metryki się tam zmieniają. I te osoby, które teraz oglądają na YouTubie ten podcast, to dokładnie mogą zobaczyć, jak ten ekran wygląda. Ostatecznie wyglądało to tak, że ja w studio spędziłem 9 dni, w zasadzie nie 9 całych dni, tylko byłem 9 razy w studio. Zaczęliśmy pracę 12 czerwca, pracowaliśmy prawie dzień w dzień do 22 czerwca 2018 roku. Później wyjechałem sobie na tygodniowy urlop i 4 lipca spotkaliśmy się jeszcze raz, żeby dograć wszystkie poprawki. Łącznie, według tego co mi wyliczono, spędziłem w studio 26 godzin i 33 minuty, a cały finalny audiobook ma 11 godzin, 36 minut i 14 sekund. Widzę w notatkach, więc mogę wam to przeczytać z pewnością. Także całkiem sporo fajnego materiału do słuchania dla tych, którzy lubią mój głos i lubią słuchać moich podcastów. No to przechodzimy teraz do najciekawszej części podcastu, czyli powiedzenia wam o moich błędach i takich największych wyzwaniach związanych z nagrywaniem audiobooka. I pierwszy absolutnie najważniejszy problem to było to, że trudno mi było złapać flow. Taki stan, w którym rzeczywiście tą książkę dobrze mi się czyta, bo niestety książkę nagrywa się zupełnie inaczej niż podcast. Podcast potrafię nagrywać, nauczyłem się tego w miarę, z książką było zupełnie inaczej i fatalnie. I byłem spięty w studio, mówiąc zupełnie wprost. Ten pierwszy dzień nagraniowy był naprawdę trudny. I teraz, żebyście to dobrze zauważyli, tą różnicę pomiędzy jakością nagrania w pierwszym dniu, a ostatnim, to puszczę wam dwa fragmenty. Najpierw z początku książki. Konspekt rozrósł się jednak do sporych rozmiarów i stało się dla mnie oczywiste, że jest to raczej materiał na kolejną obszerną książkę. Pomysł ten idealnie zbiegł się w czasie z okrągłą rocznicą powstania mojej firmy. W marcu 2018 roku minęło dokładnie 5 lat od dnia, kiedy założyłem działalność gospodarczą związaną z blogiem, która w tym okresie wygenerowała ponad 7 milionów złotych przychodu netto. To firma, której przychody w całości uzależnione są od zaufania do mnie i jakości marki osobistej, którą w tym okresie udało mi się zbudować. Ale jednocześnie tej firmy dzisiaj by nie było, gdyby nie wiara mojej żony Gabrieli w moje możliwości oraz gdyby nie głęboka wiara w to, że dobro powraca i że warto dzielić się za darmo tym, co mam najlepszego, inwestując godziny, tygodnie, miesiące i lata w rozwijanie bloga. To dlatego tytuł tej książki to Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Dam ci w niej liczne dowody na to, że warto systematycznie pracować na zaufanie innych i być osobą godną ich zaufania. A teraz wam puszczę drugi fragment, który był pod koniec książki. I za chwilę omówię różnicę. Rozdział 13. Epilog. Jest 14 marca 2018 roku. Udokumentowanie mojej blogowej drogi zajęło mi niecałe 6 tygodni. Tym razem zdążyłem na czas. Ta książka miała się bowiem ukazać równolegle z polską premierą Gotowych na start Pata Flynna. O pracach nad tą książką wiedziały tylko najbardziej zaufane osoby. Publicznie poinformowałem o niej dopiero po ukończeniu pisania ostatniego rozdziału. Dlaczego trzymałem ją w tajemnicy? Odpowiedź jest prosta. Z jednej strony obawiałem się, czy uda mi się zakończyć pisanie w założonym, dosyć napiętym terminie. Wiem już, jak smakuje gorycz porażki przy pisaniu książki. Kilka lat po debiucie przewodnika po Windows 95 zacząłem pisać analogiczny poradnik dotyczący kolejnej wersji systemu, Windows 98. Niestety zabrakło mi czasu. Można powiedzieć, że zmarnowałem 2 miesiące wakacji i nigdy tej książki nie ukończyłem. Jej premiera z kilkumiesięcznym opóźnieniem nie miała już wtedy sensu. Pierwszą falę zainteresowania zagospodarowały liczne tłumaczenia książek zagranicznych. Obawiałem się, że ten scenariusz może się powtórzyć przy niniejszym tytule. Skoro nie chwaliłem się pracami nad książką, to o ewentualnej porażce wiedziałby tylko wydawca, ja i kilka osób. Z drugiej strony, nie chciałem zawieść zaufania moich odbiorców pustymi deklaracjami. Przy Finansowym Ninja wielokrotnie przekładałem termin premiery książki i było mi po prostu głupio, że robię z gęby cholewę. Wiedziałem też, że jakiekolwiek publiczne deklaracje wzbudziłyby od razu zainteresowanie i pytania, a potrzebowałem przede wszystkim spokoju i koncentracji na ukończeniu tego przedsięwzięcia w możliwie krótkim czasie. Nauczyłem się już, że w niektórych sytuacjach, będąc nawet tak transparentną osobą, lepiej pracować po cichu i dać światu znać dopiero wtedy, gdy dzieło jest gotowe. No, i teraz jeżeli porównacie sobie te dwa fragmenty, to tam kilka rzeczy da się zauważyć. Po pierwsze, na początku bardzo szybko czytałem książkę. To było takie tempo, które jak się tego słucha w formie audiobooka, to się wydaje, że ten lektor leci po prostu za szybko. Jakieś takie szybkie tempo wrzuca. I ta różnica jest widoczna, bo nie ma problemu, że tekst książki czytany jest wolno, bo ktoś sobie może po prostu przyspieszyć odtwarzanie. Problem jest, kiedy rzeczywiście widać, że lektor się śpieszy. I ja to teraz słyszę. Wtedy, tego pierwszego dnia, absolutnie tego nie słyszałem. Po prostu czułem duży dyskomfort, bo co chwila realizator przerywał mi to, co czytałem i po prostu musiałem powtarzać kolejne zdania. Więc w pewnym sensie narastała we mnie, nie chcę powiedzieć frustracja, ale taka nerwowość pewna w tym wszystkim była. Nie czułem się z tym komfortowo. Później się już do tego przyzwyczaiłem, że co chwila mi się przerywa i też usłyszałem wprost, chyba drugiego dnia dopiero usłyszałem, że Michał, ty nie musisz czytać tak szybko, ty możesz czytać wolno, tu nie ma żadnego problemu. I teraz jak zacząłem czytać wolno, to się zaczęła dziać prawdziwa magia, bo się okazało, że jak się czyta wolno, to można dokładnie artykułować to, co się mówi z jednej strony, a z drugiej strony po prostu jest to dużo, dużo łatwiejsze. Bo jak się czyta szybko, to się tam dziwne rzeczy dzieją z językiem, a przy wolnym czytaniu jest całkiem dobrze. I uczciwie mówiąc, dopiero drugiego dnia nagrywania złapałem jako taki rytm i zacząłem się cieszyć, w pewnym sensie bawić tym swoim głosem, co zresztą te osoby, które będą słuchały książki, na pewno usłyszą. Można by było powiedzieć, że można było powtórzyć ten jeden dzień nagraniowy, czy nagrać go jeszcze raz od początku, ale stwierdziłem, że to już było aktorzenie, a ja tego nie chciałem, bo w pewnym sensie chciałem, żeby to był mój naturalny głos. I teraz ten naturalny głos, on może być również poirytowany miejscami, może być nieperfekcyjny, ale to jestem ja, więc dostajecie tego audiobooka dokładnie w takiej formie, w jakiej on został nagrany w jednym przebiegu, to jest fajne. I wydaje mi się, że fajne jest też to, że możecie zaobserwować w trakcie słuchania tej książki, jak ja się uczę i jakie są efekty tej nauki. Jak bardzo w takim procesie, który trwa dosłownie 20 godzin, jesteście w stanie posunąć się do przodu. Nie trzeba 10 tysięcy godzin, żeby być perfekcjonistą w jakimś tam obszarze, czy specem w jakimś tam obszarze. Ja widzę, że największe postępy robi się w tych pierwszych godzinach, kiedy się uczymy. No ale wracając do tematu, kolejne błędy zauważone podczas, nawet w tych dwóch fragmentach. Jeżeli cofniecie ten materiał i posłuchacie tego pierwszego fragmentu, to słychać tam takie mikromlaśnięcia spod języka. Gdzieś tam coś wychodzi. To się najczęściej zdarza w środku wyrazów. Ja to usłyszałem też kolejnego dnia nagrywania dopiero. Znaczy im więcej nagrywałem, tym więcej rzeczy słyszałem w tym nagraniu. Z jednej strony to jest tak, że trzeba mieć nawodnione gardło, więc ja tam dosyć intensywnie sobie popijałem, bo tak czułem, że mi to potrzebne, ale z drugiej strony nadmiar śliny w buzi po prostu słychać, mówiąc zupełnie wprost, więc to przeszkadza w mówieniu. Być może nie w mówieniu, ale w jakości tej mowy, która jest później nagrywana. A w tym drugim fragmencie też słychać taką wadę, która się u mnie objawiła, że jeżeli ja już długo mówię i artykułuję w jakiś konkretny sposób to, co mówię, a jednocześnie są to długie zdania na przykład, to gdy kończy mi się oddech, kiedy kończy mi się powietrze w płucach, to próbuję tak dopowiedzieć zdanie do końca i wtedy wypuszczam część powietrza nosem. I to też tam słychać, że niektóre rzeczy są powiedziane nie ustami, tylko z takim świstem przez nos. Teraz przełknąłem ślinę, być może też to słychać. Więc no to są takie rzeczy, które się identyfikuje dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście siedzi ktoś profesjonalny w idealnych warunkach, gdzie każde mlaśnięcie po prostu słychać. Gdzie nie ma szumu w słuchawkach, tak jak ja mam w tej chwili przy nagrywaniu podcastu, w warunkach domowych mam jakiś tam szum, więc to się dopiero identyfikuje w dobrych warunkach i kiedy ma się osobę, która rzeczywiście zwraca na to uwagę, też potrafi to po prostu wytknąć palcem. Kolejny problem, który objawiał się notorycznie przy nagrywaniu audiobooka i który udało nam się stopniowo wyeliminować, to była tak zwana hiperpoprawność, czyli to, że jeżeli ja mam napisane na przykład wyrazy z polskimi znakami, tu podam kilka przykładów. Jeżeli mam napisane tę książkę, to ja czytam to tak bardzo poprawnie. Zresztą ja nawet w nazwie tego podcastu, jak słyszycie więcej niż oszczędzanie pieniędzy, to ja tam wymawiam pod koniec, nie? Znaczy w środku akurat. A nie mówi się więcej. Mówi się więcej. Przez EN w zasadzie. I takie rzeczy były poprawiane. Ja myślałem, że ja mówię poprawnie, że ta skrupulatność w czytaniu tekstu takim, jakim on jest w formie pisanej, to jest poprawna rzecz. Okazuje się, że to jest rzecz niepoprawna, że mówiąc, mówi się inaczej. W związku z tym ja musiałem się przestawić na mówienie inaczej. Czyli tak, nie tę książkę, tylko tę książkę. Tak, o mówię, ale już nie. Nie więcej niż oszczędzanie pieniędzy, tylko więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Aczkolwiek niektóre rzeczy zostawiłem sobie, bo są takie charakterystyczne dla mnie i tam z realizatorem bardzo dyskutowałem, że właśnie więcej niż oszczędzanie pieniędzy to jest poprawna forma. Miałem takie zdanie na przykład, moje ambicje kończyły się więc na czwórkach. Czyli ja jakby próbowałem je przeczytać jako moje ambicje kończyły się więc na czwórkach, a mówimy kończyły się więc. Przez EN w zasadzie. No i to są takie niuanse, które po prostu strasznie wychodziły przy tym nagrywaniu. Kolejna trudność to były długie zdania. Długie zdania i to, jak je wypowiedzieć. Bo długie zdanie jest łatwo zapisać w książce, wielokrotnie złożone, ale jego czytanie było naprawdę problematyczne. Czasami jest tak, że zdanie trwa na przykład 20 sekund i trzeba je poprawnie przeczytać. Przy podcaście się tym jakoś specjalnie nie przejmuję. Ale w audiobooku to jest problem. I teraz wam odtworzę takie jedno zdanie, a wy później spróbujcie sobie być może napisać na kartce i przeczytać poprawnie. Naprawdę jest ciężko. Także to jest to zdanie. Tak jak pisałem wcześniej, pod koniec grudnia opublikowałem na blogu artykuł o wynajmie, który stał się iskrą zapalną do obszernej dyskusji na temat zasadności inwestowania w mieszkania na wynajem, moralnych aspektów związanych z zarabianiem na niedoli innych, tych, których nie stać na mieszkanie, moich umiejętności w tym zakresie, a także tego, jak złe perspektywy stoją przede mną jako inwestorem. No, wcale nie jest różowo. Nie wiem, ile razy nagrywaliśmy akurat to zdanie, ale myślę, że nagrywaliśmy je sporo razy i niekiedy przy takich szczególnie złożonych zdaniach robiliśmy tak, że nie czytaliśmy całego zdania od początku, tylko cięliśmy je na kawałki. Czyli na przykład cofałem się o połowę i czytałem od przecinka. No różne sposoby trzeba było stosować. Inną wariacją tego problemu były na przykład liczby, które się pojawiały w tekście, albo na przykład lata, które trzeba było przeczytać odmieniając. I ja pamiętam, że miałem kolosalny problem w pewnym momencie z przeczytaniem, że coś się wydarzyło w lipcu 2014 roku. I to 14, to tam różne rzeczy robiłem z językiem i po prostu są rzeczy, które powtarzałem myślę, taka maksymalna liczba powtórzeń to jest kilkanaście razy na pewno, tak? 15 razy zdarzały się takie fragmenty. Na szczęście nie było ich dużo, było ich dosłownie kilka, tak żeby powtarzać kilkanaście razy. Kilka razy, no to pewnie kilkadziesiąt rzeczy powtarzałem, nie? Więc, a raz powtarzałem pewnie kilkaset rzeczy albo kilka tysięcy, nie wiem. W każdym razie dużo. Też mam zanotowane takie zdanie, które było bardzo problematyczne, które teraz przeczytam i być może zrobię to z błędem. 10 tysięcy złotych dla mnie plus 10 tysięcy złotych dla Zbyszka pomnożone przez 12 miesięcy dawało kwotę 240 tysięcy złotych za całoroczną współpracę. No właśnie, współpracę przeczytałem, czyli poprawnie, nie współpracę. No teraz się udało, nie? Ale w trakcie czytania książki, kiedy już byłem trochę zmęczony, było ciężko. Zresztą tutaj, jakby to powiedział realizator, to pierwsze moje 10 tysięcy złotych się zachwiało. Zachwiało. Wiesz co, tam się zachwiało. Powtórz, Michał. Także tak było wesoło. Kolejny problem. Akcentowanie. I myślę, że sporo z nas, sporo osób mówi po prostu błędnie. Ja na przykład mówię ryzyko, a mówi się ryzyko, ryzyko. Tak? Ryzyko. Więc ja nawet nie wiem, jak się poprawnie mówi do końca. I to jest problem. Odtworzę wam ten fragment, bo też go wyłapałem. Wyraz ryzyko będzie w tym fragmencie. O teraz, puszczam.
Mając świadomość, jak duże ryzyko chcę podjąć, dała mi jednocześnie zielone światło na rozstanie z DCS.pl.
Kolejny problem, nie wiem już który, to wymowa zagranicznych nazwisk i ogólnie wymowa angielskich wyrazów czy zwrotów. Ja powiem, że mam z tym spory problem, po prostu nie umiem czytać niektórych rzeczy i nie wiem, co jest poprawne, a co nie. I tu Arlena Witt na pewno by mi szybko powiedziała, co jest poprawne, a ja się po prostu w trakcie nagrywania audiobooka pioruńsko męczyłem, bo pisemnym angielskim posługuję się w zasadzie bez problemu, a z wymową mam gigantyczne problemy. I tak szczerze mówiąc, to dziękowałem sam sobie, że tak mało anglojęzycznych zwrotów używałem w książce, bo gdyby tego było więcej, to byłaby prawdziwa masakra. I takim ostatnim, powiedziałbym, nie tyle błędem, co raczej wyzwaniem było to, co z książki czytać, a czego nie czytać. Bo audiobook to nie jest kopia jeden do jednego papieru. W książce Zaufanie, czyli waluta przyszłości, jest masa wyciągniętych cytatów, gdzie powtarzam coś, co było w tekście, a uważam za ważne, powtarzam w formie takiej rameczki, większą czcionką napisanej. I przy każdej z tych ramek w zasadzie zastanawiałem się, czy to czytać, czy nie. I większość z tych ramek pominąłem. Nie pomijałem tylko tych, które w głównym tekście się nie pojawiały. Czyli znowu tutaj można powiedzieć, że w teorii to studio powinno przygotować dla mnie ten materiał i powiedzieć, co mam czytać, a co nie. Ale w praktyce to ja jako lektor decydowałem, czy to będzie czytane, czy nie. No tutaj jest taki szczególny przypadek, że jestem również autorem książki, więc wiem, co ma sens czytać, a co nie. Tak mówiąc wprost. Ten sam problem dotyczy też danych liczbowych, tabelek, wykresów, tych rzeczy, które są po prostu gdzieś tam w formie graficznej przedstawione, bo trzeba się zastanowić, w jaki sposób ten rysunek przełożyć na tekst mówiony. I tu akurat w Zaufaniu nie mieliśmy szczególnie z tym problemu, bo dosłownie kilka jest takich miejsc. Jeden wykres słupkowy, który przedstawiał przychody, koszty firmy na przestrzeni 5 lat musiałem przełożyć na liczby mówione, ale z tym nie było większego problemu. To jest też powód, dla którego ja nigdy nie zrealizowałem finansowego ninja w formie audiobooka i nadal uważam, że nie da się tego dobrze zrobić, więc jakby porzuciłem ten pomysł, żeby to realizować. Przez dłuższy czas się nad tym zastanawiałem, ale niestety tam tych danych liczbowych, wykresów, kalkulacji jest zbyt dużo po prostu, żeby miało sens przekuwanie tego na audiobooka, bo wiem, że osoby, które będą to słuchały, i tak się pogubią. I tak się w tym wszystkim pogubią, więc no, nie ma sensu. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o błędy czy wyzwania związane z takim technicznym aspektem przygotowywania książki. A teraz przejdę do tych aspektów sprzedażowych. Więc pierwsza rzecz, pytanie, gdzie można tą książkę kupić i ile ona kosztuje? Są dwa miejsca, w których można ją kupić. W obydwu kupicie ją w tej samej cenie. Aczkolwiek w jednym będzie również promocja, o tym za chwilę. Więc tak, po pierwsze można kupić książkę na stronie zaufanie, czyli waluta.pl i tu serdecznie zapraszam, bo nie ukrywam, że w przypadku sprzedaży przechodzącej przez moją stronę ja po prostu zarabiam na tym audiobooku więcej. ale w tej samej cenie możecie też audiobooka kupić na stronie audioteka.pl. Tam też jest dostępny. Jak wam wygodnie, tak kupujcie. No nie będę nikogo zmuszał, żeby kupować u mnie, ale postaram się wam dać dodatkowy powód, że warto u mnie kupić. Standardowa cena tej książki to jest 39 zł 90 groszy. Tyle kosztuje audiobook. Ale tu są dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że jeżeli kupiliście książkę Zaufanie, czyli waluta przyszłości w przedsprzedaży na mojej stronie, to automatycznie zostanie wam naliczony rabat 50%, jeżeli włożycie tą książkę do koszyka właśnie na mojej stronie. Znaczy mówię o audiobooka, jeżeli włożycie do koszyka. Czyli kupicie audiobooka za 19 zł. 95 groszy. To jest taka forma podziękowania w kierunku tych wszystkich osób, które zaufały mi najwcześniej, czyli kupiły książkę właśnie w okresie przedsprzedaży. Pamiętajcie tylko, żeby zamawiając tą książkę przez stronę, podać dokładnie ten sam adres e-mail, z którego składaliście zamówienie na książkę te kilka miesięcy temu. Ale jest też drugi sposób, żeby mieć audiobooka nieco taniej. Wystarczy, że teraz kupicie pakiet składający się z książki Zaufanie, czyli waluta przyszłości w wersji papierowej i audiobooka, i taki pakiet kosztuje 59 zł 90 groszy. Czyli można powiedzieć, że oszczędzacie 20 zł i wydaje mi się, że w tej chwili dla tych osób, które będą kupować, to jest najlepsze rozwiązanie. Oczywiście ta promocja obowiązuje wyłącznie na stronie Zaufanie, czyli waluta.pl. A tak swoją drogą mały wtręt i ogłoszenie, że utworzyłem niedawno na blogu taką stronę, która się nazywa Sklep. Link jest u góry na blogu i na tej stronie jest lista wszystkich produktów, które ja oferuję. Płatnych, bezpłatnych. Możecie sobie ją tam filtrować, czy książki, czy e-booki, czy audiobooki, czy pakiety, czy kursy. No wszystko tam znajdziecie, więc miałem dużą potrzebę, żeby to się znalazło rzeczywiście w jednym miejscu i już taka strona jest. I na koniec chcę się pobawić jeszcze w pewne spekulacje, bo często jest tak, że wy mnie pytacie, jakie były te moje początkowe założenia, ile ja planowałem sprzedać egzemplarzy książek, więc teraz, korzystając z okazji, że nagrywamy odcinek o audiobooku, pospekuluję, ile się może sprzedać audiobooków, albo ile powinno się sprzedać, żebym ja jako Michał był po prostu z tego zadowolony. I tak szczerze mówiąc, to ja w ogóle nie wiem, czego się spodziewać, jeżeli chodzi o sprzedaż audiobooków, bo nigdy tego nie robiłem, bo nie mam też żadnych danych na temat sprzedaży audiobooków w Polsce, dlatego że one są dosyć, powiedziałbym, że to jest jeszcze bardziej tajemniczy temat niż wielkość sprzedaży książek papierowych. Ja zrealizowałem ten projekt samodzielnie, znaczy we współpracy z Audioteką, ale ja byłem lektorem. Zrealizowałem samodzielnie, dlatego że była to dla mnie pewna przygoda i forma właśnie, żeby zweryfikować, jak ten rynek audiobooków wygląda. Robiłem to dlatego, że uważam to za coś fajnego i ta książka super nadawała się do tego, żeby to zrobić w wersji audio, to z jednej strony. Z drugiej strony to jest trochę moja historia, więc naturalne jest to, że ja tą historię przeczytam własnym głosem i trochę emocji tam w tej książce też jest w niektórych momentach, w których mówię rzeczach, które były dla mnie trudne na tej mojej drodze, albo które były szczególnie radosne na tej drodze. Także to słuchowisko myślę, że fajnie wyszło i trochę więcej mnie tam usłyszycie niż zazwyczaj. Więc tak czy siak po prostu to było dla mnie fajne. Ale spekulując, najpierw żeby stwierdzić, co jest fajnym poziomem przychodów z takiej książki, to trzeba zrozumieć, ile było poniesionych kosztów związanych z jej produkcją. I tutaj są dwa składniki. Pierwszy to jest koszt poniesiony przez Audiotekę. To jest koszt, który mamy również wpisany w naszą umowę. Koszt związany z opłaceniem pracy studio, z przygotowaniem również tej książki do publikacji. Tam nie ma kosztów marketingowych, to są wyłącznie koszty związane z przygotowaniem książki. I ja wiem, że Audioteka poniosła około 5000 zł kosztów, jeżeli chodzi o przygotowanie całego audiobooka. Przynajmniej taki koszt wyszczególniliśmy w naszej umowie. Ja ze swojej strony wrzuciłem siebie jako lektora. I teraz jak to wycenić? No to można na kilka sposobów to zrobić. Taki pierwszy, najbardziej, jak chciałem powiedzieć, rozsądny, ale z waszej perspektywy może być uznany za absurdalny i wyolbrzymiony, ale to po prostu wziąć koszt mojego czasu, który przeznaczyłem na nagranie tej książki. To jest 26,5 godziny, tak jak mówiłem, samej pracy w studio, ale trzeba by jeszcze uwzględnić dojazdy do studio w tą i z powrotem, co nam daje łącznie około 40 godzin, które poszły z mojego czasu na nagranie audiobooka. I teraz gdyby przyjąć taki punkt odniesienia, że moja firma generuje, wygenerowała w zeszłym roku 3 miliony złotych przychodu i podzielić to przez liczbę miesięcy 12 i podzielić przez liczbę godzin roboczych, no tak średnio przyjmując 160 godzin roboczych w miesiącu, to wyjdzie na to, że każda godzina mojej pracy generuje 1600 złotych przychodów. Czyli mnożąc znowu te 1600 jako stawkę godzinową razy 40 godzin, mamy koszty na poziomie 64 tysięcy złotych. To jest wycena mojego czasu. I teraz można się spierać, czy to jest sensowne, czy bezsensowne. No całkowite koszty produkcji takiej książki to by było 69 tysięcy złotych, idąc tą metodą. A zaraz pokażę wam inną metodę jeszcze. Czyli znowu, myśląc w drugą stronę, ile egzemplarzy należałoby sprzedać, żeby wygenerować 69 złotych tysięcy przychodu. Ja operuję celowo kwotami brutto, żeby już tutaj nie mieszać różnic w stawkach VAT i tak dalej. 69 tysięcy złotych dzielone na 39,90, mam zapisane, to jest z grubsza 1730 egzemplarzy książki w formie audio trzeba sprzedać, żeby wyjść na zero. No dobrze, ale załóżmy, że mój biznes to jest taki biznes, który w dużej mierze kręci się automatycznie i że przychody, które osiągam, przychody związane ze sprzedażą książek na przykład, są niezwiązane z pracą, którą aktualnie wkładam w to, co robię. Czyli można by przyjąć założenie, że być może nie powinienem kalkulować to w odniesieniu do przychodów firmy. No dobra, ale nawet jeżeli przyjmiemy założenie, że moje koszty pracy są podobne jak ta kwota, którą włożyła Audioteka, czyli kolejne 5 tysięcy złotych, no to mamy 10 tysięcy złotych kosztów całkowicie tylko związanych z produkcją audiobooka. Nie mówimy jeszcze o promocji i tak dalej. Jeżeli podzielimy to przez 39,90, no to wychodzi nam, że powinno się tych audiobooków sprzedać minimum 250 sztuk, żeby wyjść na zero. Tak? No dobrze, to mamy te widełki, powiedzmy, jeżeli chodzi o koszty książki, ile byś musiał sprzedać egzemplarzy, żeby wyjść na zero, ale to nam jeszcze nic nie mówi o potencjale sprzedażowym samego audiobooka. I tu też trochę pospekuluję, bo jakoś muszę go spróbować oszacować. I tak to zazwyczaj robię. Czyli tak, pierwsza rzecz, ile się sprzedało egzemplarzy papierowych książki? W okresie od premiery książki do końca czerwca sprzedaliśmy łącznie z wydawcą, czyli to jest sprzedaż na mojej stronie i w kanałach sprzedaży tradycyjnej, czyli przez księgarnię. Sprzedaliśmy 8599 egzemplarzy książki dokładnie. W chwili obecnej to już trochę wzrosło, czyli jest powyżej 10 tysięcy egzemplarzy sprzedaż, a od niedawno również książka jest w Biedronkach, więc to też mam nadzieję, że nam istotnie wynik podkręci. No, czyli to jest jakaś jedna metryka. Druga metryka to jest sama słuchalność mojego podcastu. I teraz średnia słuchalność mojego podcastu zanotowałem sobie. Słuchalność na odcinek to jest 33 720 odsłuchań jako podcast i średnio 45 632 obejrzenia na YouTubie. Czyli można przyjąć, że łącznie jest to jakieś 79 tysięcy odsłuchań łamane na obejrzeń na odcinek. Całkiem zacnie, ja absolutnie nie narzekam, bardzo dużo. Czyli jeżeli teraz przyjąć, że audiobook to jest taka forma, która w pierwszej kolejności powinna być konsumowana przez osoby, które słuchają podcastu bądź oglądają mnie na wideo na YouTubie, bo to jest forma dla nich akceptowalna, znają mój głos, być może mnie lubią, przynajmniej część osób, nie? Część. To załóżmy, że ta część, która mnie lubi i która chciałaby takiej książki posłuchać, to jest na przykład 5% tej całkowitej liczby. Czyli można by było wtedy założyć 5% z 79 tysięcy, to jest jakieś 4 tysiące. 4 tysiące to jest całkiem sporo i tu myślę, że taki wynik uznałbym w ciemno za super satysfakcjonujący, jeżeli tyle audiobooków by się sprzedało. Myślę, że nie wiem, jak się audiobooki w Polsce sprzedają, ale myślę, że to jest wynik spory, więc biorąc pod uwagę, że ta sprzedaż książki jednak papierowej była mniejsza, to myślę, że to jest zbyt optymistyczny wynik. Nieszczególnie chce mi się wierzyć, że tyle audiobooków się sprzeda. Także myślę, że taki absolutnie minimalny dla mnie, już czysto szacując i spekulując, wynik to jest 1000 sprzedanych egzemplarzy. Jeżeli sprzeda się poniżej 1000 egzemplarzy audiobooka, to uznam, że z biznesowego punktu widzenia ten projekt nie miał kompletnie sensu. Jeżeli sprzeda się więcej, no to okej. Będę w pewnym sensie jakby te koszty, które poniosłem w pewnym sensie będą uzasadnione, dlatego że tak jak mówiłem, traktuję to również jako projekt, który jest po prostu fajny. I też nie jest tak, że ja się czegoś nie nauczyłem. Dużo się nauczyłem po drodze i myślę, że to mi się również przyda przy podcastach czy przy aktywności na YouTubie. I jest jedna rzecz, której wycenić się tak łatwo nie da. Miałem okazję spotkać w studio osobiście panią Krystynę Czubównę i wymienić sobie dzień dobry z nią, więc no, nagrywaliśmy w tym samym czasie nasze audiobooki i te nasze ścieżki się przycinały. To też jest coś taki fajny dodatek do tego, co robię, bo jednak, co by nie mówić, jest to osoba i postać kultowa, jeżeli chodzi o operowanie głosem. Także być blisko, fajna sprawa. No, to tak sobie pospekulowaliśmy, co by było satysfakcjonujące, a co nie, a tak kompletnie już reasumując i kończąc ten odcinek, bo trochę się rozgadałem, wydaje mi się, że teraz to już wszystko jest w waszych rękach. Czyli audiobook od dzisiaj jest już dostępny, zapraszam do kupowania, zapraszam do słuchania, zapraszam do wyrażenia waszej opinii na ten temat. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że ten zakulisowy odcinek, nieco taki rozbiegowy po tym okresie wakacji, był dla was mimo wszystko interesujący. Z przyjemnością powitaliście znowu mój głos na waszych uszach i na waszych ekranach. Do tego odcinka podcastu absolutnie nie będzie transkryptu. Nagrywam go tuż przed opublikowaniem. W zasadzie, można powiedzieć, przedwczoraj mi przyszła do głowy dopiero taka koncepcja, że skoro jest premiera audiobooka, to najbardziej naturalną formą do promocji tego audiobooka jest po prostu podcast, a nie wpis na blogu. Więc ja we wpisie na blogu zamieszczę tylko podstawowe informacje o tym, gdzie tego audiobooka dostać. A jak wpiszecie w przeglądarkę jakoszczędzać.pl/125, to traficie właśnie na ten artykuł i traficie do notatek do tego odcinka podcastu, gdzie będą te wszystkie filmy, o których wam wspomniałem. Tam też będzie ten trailer pokazujący, jak wyglądało nagrywanie audiobooka z perspektywy audioteki. Jeszcze tak informacyjnie na koniec, to nie jest koniec moich wakacji, więc znikam jeszcze na tydzień nad Polskie Morze i dopiero po powrocie, dopiero od września siadam do pracy. Miałem długie wakacje, wypocząłem, świetnie się z tym czuję. Przepraszam, że nie było materiałów, ale wyrzutów sumienia, powiem wam szczerze, że nie mam w tym roku. Rzeczywiście jakościowy czas spędziłem. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki ci wielkie za wspólnie spędzony czas i życzę ci skutecznego przenoszenia twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.